Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Desygnowana na premiera Ewa Kopacz przedstawiła w czwartek prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu skład nowego rządu. Kopacz na razie nie zdradziła, kto wejdzie do jej rządu. Oświadczyła jedynie, że część z urzędujących ministrów pozostanie na stanowiskach. Część musi się pożegnać. Nie zamierza zmieniać także struktury ministerstw. Ewa Kopacz podkreśliła, że jej rząd będzie merytoryczny, pełen silnych osobowości i będzie spajał Platformę Obywatelską. Marcin Zarzecki, socjolog polityki, ocenia jednak, że to nie Kopacz jest autorką nowego składu Rady Ministrów.
Uważam osobiście, że to Donald Tusk dokonywał wyboru. Ewa Kopacz po prostu akceptowała tych ludzi, z którymi będzie pracowała. Być może negocjowała z Donaldem Tuskiem, żeby wszystkich do Brukseli tych strategicznych nie zabierał, zwłaszcza szefa kancelarii. Z tego co wiem, przecież jest to jeden z głównych spin doktorów i specjalistów wizerunku Donalda Tuska, bardzo skuteczny. Natomiast te spotkania są tylko i wyłącznie elementem gry politycznej. Ewa Kopacz de facto będzie premierem przejściowym. Jej ministrzy będą przejściowymi do czasu faktycznie takich bardzo konkretnych sporów decyzyjnych, zwłaszcza z koalicjantem.
W czwartek marszałek Sejmu spotkała się także z kolejnymi ministrami rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość natomiast zaapelowało do Ewy Kopacz, by nie powoływała na ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Powodem ma być jego nieskuteczność i nieudolność w sprawie uzyskania unijnych rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Apel w imieniu PiS-u podpisał przewodniczący klubu tej partii, poseł Mariusz Błaszczak. Na konferencji powołał się na wypowiedź komisarza do spraw rolnictwa. Wynika z niej wprost, że polski minister rolnictwa nie potrafił skutecznie zabiegać o to, aby rolnicy mogli skorzystać z rezerwy kryzysowej, podkreślił.
Ta rezerwa została rozwiązana przy akceptacji ze strony ministra Sawickiego, a więc rekompensaty nie mogą być wypłacane z puli 400 milionów euro. Są zapowiedziane rekompensaty z puli dużo niższej, 125 milionów euro. Jest to pula przeznaczona na zakłócenia na rynku. Nie na kryzys, tylko na zakłócenia na rynku. Z tej puli skorzystać chce 28 państw Unii Europejskiej. Indolencja, skrajna nieudolność ministra Sawickiego powoduje, że po raz kolejny zapłacą polscy rolnicy, polscy ogrodnicy i sadownicy właśnie za te błędy popełniane przez ministra Sawickiego.
Poseł Mariusz Błaszczak w liście przestrzega Ewę Kopacz, że jeśli w skład rządu przyjmie Marka Sawickiego, to będzie ona współodpowiedzialna za jego skrajną nieudolność. Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne we wszystkich swoich strukturach branżowych i terenowych. Ma to związek z tragiczną sytuacją w górnictwie. Oznacza to stan pełnej gotowości do prowadzenia czynnych, solidarnościowych akcji protestacyjnych w obronie pracowników górnictwa węgla kamiennego i zakładów i miejsc pracy. Napisali w przyjętym stanowisku członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Zarząd regionu krytycznie ocenił postępowanie zarówno zarządów spółek węglowych, jak i bierność władz wojewódzkich i samorządowych wobec dramatycznej sytuacji w górnictwie, mówi Grzegorz Podżorny, rzecznik Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Wszystkie zakłady, wszystkie branże są w pełnej gotowości, aby przystąpić do solidarnościowych akcji protestacyjnych związanych z trudną sytuacją w górnictwie. Tutaj wszyscy w naszym regionie mają świadomość, że upadek górnictwa, bądź zapaść tego sektora może spowodować to, że w innych zakładach będzie się działo podobnie. Też odczują skutki trudnej sytuacji w górnictwie. I to nie tylko zakłady przemysłowe, ale również sektor usług, mali przedsiębiorcy. Wokół górnictwa jest skupiona cała gospodarka, więc to nie pozostanie bez wpływu na inne gałęzie przemysłu i inne gałęzie gospodarki w naszym regionie. Tych rozmów nie ma, dialogu społecznego nie ma, więc sztab będzie musiał podjąć decyzję co do innych działań, które wprowadzą nas na ścieżkę naprawy w górnictwie.
Według Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności to, co obserwuje się w spółkach węglowych, jest zaprzeczeniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego w dokumencie apeluje do przedstawicieli wszystkich środowisk o podjęcie wspólnych działań, by ratować śląskie górnictwo oraz cały przemysł i gospodarkę. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą kilka zapisów nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Chodzi m.in. o możliwość zakazu przeprowadzania dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie oraz uznanie za zgromadzenia grupy co najmniej 15 osób. Skargę w tej sprawie skierowali Rzecznik Praw Obywatelskich, a także posłowie PiS-u i Twojego Ruchu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z zadowoleniem przyjęła poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Konstytucjonalista podkreśla, że ograniczy to nadużycia administracyjne.
Opozycja zaskarżyła przede wszystkim te przepisy, które w istocie ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń przez to, że dają organowi administracji ostateczne prawo zdecydowania, jakie demonstracje i które odbędą się. Więc tutaj chcę powiedzieć, że to absolutnie powinno być uchylone, dlatego że to jest tylko oparte na gdybaniu i takim straszeniu, bo zawsze organ administracji powie, że no nie było możliwe rozdzielenia, a na pewno byłaby jakieś rozruchy czy jakaś szkoda. Od tego są władze, żeby siłami policji czy straży miejskiej zapewnić bezpieczeństwo takich marszy.
Trybunał uznał także za niezgodny z prawem termin określony na 3 dni robocze, w jakim najpóźniej powinno dotrzeć do organu gminy zgłoszenie o zgromadzeniu. Sędziowie Trybunału odnieśli się ponadto negatywnie do zapisu uniemożliwiającego wniesienie skutecznego odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia doręczonej dobę przed datą tego zgromadzenia. Nowelizacja została uchwalona w 2012 roku z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego. IPN zakończył w czwartek poszukiwania archeologiczne na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Teraz zostaną przeprowadzone badania genetyczne. Badacze IPN dysponują materiałem DNA, który pozwoli na identyfikację odnalezionych szkieletów, najprawdopodobniej ofiar komunizmu z lat 40. 2 ze znalezionych szkieletów mają przestrzelone czaszki. Szczątki kobiety i mężczyzny, być może należą one do Danuty Siedzikówny, Inki i Feliksa Selmanowicza, Zagończyka. Prace archeologów już się zakończyły, teraz czas na genetyków, mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk, kierujący pracami.
Dziś zakończyliśmy pracę poszukiwacza archeologicznego na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Mam świadomość, jakie są oczekiwania społeczne. Każdy by chciał, aby można stwierdzić możliwie szybko, że są to szczątki zarówno Inki, jak i Zakończyka, ale dopóki nie mamy wyników badań genetycznych, będę ostrożny w formułowaniu takiej tezy.
Wyniki badań DNA będą znane najwcześniej za kilkanaście tygodni. Wtedy zapadnie decyzja o ponownym pochówku tych osób. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka i łączniczka AK oraz Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, zostali rozstrzelani i dobici strzałami w głowę w 1946 roku w gdańskim więzieniu. Ich ciała pogrzebano w nieznanym miejscu. Na terenie gdańskiej nekropolii tuż po wojnie grzebano skazanych na śmierć za działalność w AK i podobnych organizacjach. Publiczna szkoła podstawowa na Opolszczyźnie w zamian za naukę drugiego języka obcego zmusza rodziców do podpisania deklaracji przynależności do mniejszości niemieckiej, napisał jeden z dzienników. Umożliwi to ich dzieciom uczestnictwo w lekcjach języka niemieckiego, który prowadzony jest w tej szkole tylko dla uczniów należących do mniejszości. Takie rozwiązanie gwarantuje szkole dodatkowe dochody, bo dotacja na kształcenie ucznia należącego do mniejszości jest o wiele wyższa. Działania dyrekcji to skandal, mówi poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Polityk dodaje, że to nie pierwszy przypadek. Powinna się odbyć kontrola.
Nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce, w szkole publicznej, gdzie polski podatnik utrzymuje tego typu szkoły, funkcjonowało jakieś przymuszanie i presja mniejszości niemieckiej w Polsce, aby dzieci, chcąc uczyć się drugiego języka, miały podpisywać jakikolwiek dokument i utożsamiać się z mniejszością narodową, jej historią i językiem jako językiem narodowym. To jest jakiś kuriozum. W związku z tym wydaje mi się, że wobec pojawiających się różnych przypadków, mogę to chyba nazwać naciągania budżetu państwa na dotacje związane z nauczaniem języka ojczystego w myśl ustawy o mniejszościach narodowych, należałaby się jakaś kontrola, ponieważ mniejszość niemiecka, jak nikt inny, dostaje bardzo dużo pieniędzy na to, żeby mogła funkcjonować.
O sprawie poinformowali gazetę rodzice uczniów jednej z podstawówek w powiecie strzeleckim, gdy dowiedzieli się, że dla polskich uczniów nie przewidziano lekcji niemieckiego, domagali się ich wprowadzenia. Wtedy dyrekcja stwierdziła, że dzieci będą mogły uczęszczać na zajęcia, jeśli podpiszą wniosek o przynależności do mniejszości. Dokument przedstawiony rodzicom znacznie wykracza poza rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie. We wniosku mają być jedynie dane dotyczące rodziców i uczniów oraz tryb, jakim rodzice chcą, aby język był wykładany. Kuratorium zastrzegło, że nie można wymagać od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości. Prezydent Rosji Władimir Putin groził krajom NATO i Unii Europejskiej inwazją wojskową, napisał Süddeutsche Zeitung, powołując się na informacje unijnej służby zagranicznej w Brukseli. Według niemieckiego dziennika Putin miał grozić podczas rozmowy z szefem państwa ukraińskiego Petrem Poroszenką. Prezydent Rosji miał mu wtedy powiedzieć: gdybym chciał, rosyjskie oddziały mogłyby w ciągu 2 dni być nie tylko w Kijowie, ale także w Rydze, Wilnie, Tallinie, Warszawie lub Bukareszcie. Szef Komisji Europejskiej poinformował o tej wypowiedzi szefów państw i rządów Unii Europejskiej pod koniec sierpnia. Kreml skrytykował go za ujawnienie treści prywatnej rozmowy. W rozmowach z Poroszenką Putin ostrzegał go, by nie liczył za bardzo na Unię Europejską. Prezydent Rosji stwierdził, że dzięki swoim dwustronnym kontaktom jest w stanie doprowadzić do powstania blokującej mniejszości w Radzie Europejskiej, która uniemożliwi podjęcie niekorzystnych dla Rosji decyzji. W Szkocji odbyło się historyczne referendum, które zdecyduje, czy Szkocja po ponad 300 latach stanie się niepodległym państwem, czy też zostanie w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku zwycięstwa zwolenników niepodległości w referendum Szkocja może przejąć nawet 84% zasobów ropy i gazu Wielkiej Brytanii, szacują eksperci. Będzie to jednak tylko 13 miliardów baryłek, czyli znacząco mniej niż przewiduje szkocki rząd. Dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, zwraca uwagę, że przy podziale zasobów należy zwrócić uwagę na ich wyczerpywanie się w rejonie Morza Północnego.
Dane mamy takie, że zasoby gazu na szelfie brytyjskim Morza Północnego na tyle były zmniejszającym się źródłem zaopatrzenia potrzeb wysp brytyjskich, że swego czasu jeszcze przed otruciem Litwinienki przez Rosjan rozważano przedłużenie gazociągu północnego do Bacton, do Wielkiej Brytanii. Groziło bowiem, że Wielka Brytania przestanie być eksporterem tego surowca i sama będzie musiała importować, więc to oczywiście też jest pewna perspektywa, którą trzeba wybrać pod uwagę przy rozważaniu podziału zasobów brytyjskich na angielskie i szkockie.
Oczekuje się, że wynik szkockiego referendum zostanie ogłoszony w piątek wczesnym rankiem. Ewentualna secesja Szkocji dla Zjednoczonego Królestwa byłaby historycznym ciosem, porównywalnym jedynie z oderwaniem Irlandii. Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji w sprawie Iraku i Syrii, gdzie trwa ofensywa tzw. państwa islamskiego. Europosłowie zwrócili w nim uwagę, że irackcy chrześcijanie stali się ostatnio przedmiotem prześladowań i są zmuszani do opuszczania swych domów oraz zostania uchodźcami ze względu na religię i przekonanie. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Dokument przytacza m.in. statystyki organizacji Open Doors International, według której liczba chrześcijan w Iraku znacznie spadła. Na początku lat 90. XX wieku wynosiła 1 200 000, a obecnie wynosi od 330 do 350 000. Między innymi do tej sprawy odniósł się europoseł Mirosław Piotrowski, który przed głosowaniem nad rezolucją przemówił w Europarlamencie na ten temat.
Parlament Europejski zauważył także, że przed wybuchem konfliktu w Syrii w kraju tym żyło około 1 800 000 chrześcijan, mając na uwadze, że od czasu rozpoczęcia konfliktu wysiedlonych zostało tam co najmniej 500 tysięcy chrześcijan. Sytuacja chrześcijan bardzo się pogorszyła, odkąd terroryści islamscy budują w tym rejonie swoje państwo. Przeciwstawiają się temu militarnie Stany Zjednoczone i Unia Europejska powinna swoje działania z nimi koordynować. W projektach wielu rezolucji Parlamentu Europejskiego chrześcijanie wymieniani są jako jedna z eksterminowanych grup religijnych.
Przyjęta rezolucja trafi teraz m.in. do Rady, Komisji oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.